Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Mateusz Krawczyk, a to jest podcast Wspólny Świat, wszystko co najważniejsze. Ponad 2 miliony osób przekroczyło granice Polski z Ukrainy od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Jest to, cóż, niesamowite wyzwanie, z którym się obecnie spotykamy, zarówno pod względem społecznym, jak i ekonomicznym, z którym musimy się zmierzyć, aby ponad 2 miliony, a nie wiadomo tak naprawdę ile osób naszych przyjaciół z Ukrainy ugościć w naszym kraju. O tych wszystkich zagadnieniach dzisiaj chciałbym porozmawiać z panem profesorem Pawłem Kaczmarczykiem, profesorem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektorem Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, no cóż, jak wspominałem, wyzwanie jest to szczególne, natomiast spróbujmy umieścić je w jakimś kontekście, bo to nie jest pierwsza sytuacja związana z ruchami migracyjnymi czy uchodźczymi w Europie, biorąc pod uwagę lata 90. Bałkany, wcześniej Czechosłowację czy Węgry. Co jest wyjątkowego w tej sytuacji, to że UNHCR mówi o najszybszym eksodusie ludzi w historii Europy od II wojny światowej?
To sformułowanie tempo jest oczywiście kluczowe tutaj, natomiast wydaje mi się, że warto podkreślać to, że to wyzwanie, z którym się obecnie mierzymy, nie jest czymś niespotykanym czy wydarzeniem o szczególnym charakterze. Ono może mieć taki wymiar dla wielu Polaków, ponieważ dotychczasowe konflikty zbrojne, przynajmniej w ostatnich kilkudziesięciu latach, wydarzały się daleko od Polski, a wręcz daleko od Europy. No, pomijam tutaj wojny bałkańskie, ale myślę, że zatarły się one już w naszej pamięci, a część z nas po prostu nie pamięta tych wydarzeń. Konflikty na masową skalę wydarzają się w zasadzie od wielu lat, rok w rok. Dodatkowo mamy do czynienia z masową ucieczką w związku z różnego typu katastrofami naturalnymi. W związku z tym nie jest to nic niezwykłego. To, co jest szczególne dla nas, to jest miejsce tego konfliktu, czy to, że on się dzieje bardzo blisko, tuż za granicą. Co więcej, postrzegamy to zagrożenie jako namacalne i będące także zagrożeniem dla nas, ponieważ wielu z nas spodziewa się, że może to zagrożenie dotknąć także Polski. Więc to czyni to wyzwanie szczególnym. Ale druga rzecz, wracam tutaj do tempa. Oczywiście nie tylko same rozmiary, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę odpływ z Ukrainy, to on w tym momencie prawdopodobnie jest porównywalny albo nieco większy od tego, co się działo w przypadku wydarzeń w Syrii i na napływie Syryjczyków do Turcji. Natomiast w tamtym przypadku był to proces rozłożony na miesiące, a nawet lata. U nas mówimy o zjawisku, które wydarzyło się w ciągu zaledwie 3 tygodni. Wydarzyło się, powiedziałem, a tak naprawdę wydarza się, bo przecież
Ciągle.
cały czas to się dzieje.
Tutaj wczoraj Republika Czeska poinformowała, że powoli już traci zdolność, czy możliwość, czy osiąga limit, jeśli chodzi o ilość przyjmowanych uchodźców i że to wsparcie jest potrzebne. Oczywiście Republika Czeska zadeklarowała, że oczywiście tego wsparcia ciągle będzie udzielać, natomiast że do tego limitu się powoli zbliża i potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej i innych krajów. Jak to wygląda w przypadku Polski? Ile my jesteśmy w stanie jeszcze osobom pomóc? Czy też powoli do tego limitu się zbliżamy? Czy jeszcze jesteśmy gotowi?
Jeżeli byśmy chcieli wyznaczać sobie limity, to prawdopodobnie kluczowe byłoby wyznaczenie kryteriów, czy w ogóle wymiarów, o których mówimy, czy w jakich się poruszamy. Jeżeli mówimy o rynku pracy, bo to jest element, który oczywiście nie jest oczywisty w przypadku katastrofy humanitarnej, z jaką mamy do czynienia, to tutaj byłbym dość spokojny. Podkreślam wszędzie, gdzie to jest możliwe, że przed wybuchem wojny w Polsce przebywało od 1,5 do 2 milionów imigrantów z Ukrainy. Czyli już wcześniej ten zasób był bardzo duży. Co więcej, wszystkie dostępne dane wskazywały, że ich obecność w Polsce była bardzo użyteczna z perspektywy polskiego rynku pracy i polskiej gospodarki, i także polskiego społeczeństwa. W związku z tym, biorąc pod uwagę stan, w jakim jest polski rynek pracy, biorąc pod uwagę dość dużą wciąż siłę sącą tego rynku, tutaj nie obawiałbym się większych problemów. To, co jest potężnym wyzwaniem w moim przekonaniu, to są dwa elementy. To jest charakterystyka tej populacji, z którą mamy do czynienia, czyli struktura demograficzna, ale po drugie, zabezpieczenie dostępu do usług publicznych. I teraz krótko o tym pierwszym punkcie. Jak wiemy doskonale, ze względu na specyfikę tego, co się dzieje w Ukrainie, osoby, które docierają do Polski, to są przede wszystkim kobiety z dziećmi. Oczywiście nie tylko, ale w większości. W związku z tym potrzeby i specyfika tej grupy jest oczywista. Z drugiej strony, w pierwszej kolejności, prawdopodobnie za chwilę jeszcze będziemy o tym rozmawiać w większym wymiarze, pierwszej kolejności musimy zabezpieczyć zupełnie podstawowe potrzeby, to znaczy mieszkanie, czy przynajmniej bezpieczne miejsce do schronienia, usługi opiekuńcze dla dzieci, usługi edukacyjne, dostęp do opieki medycznej, no i dopiero w dalszej kolejności kwestie związane z rynkiem pracy. No i teraz wracając do pytania i może odnosząc się do przypadku Republiki Czeskiej, wydaje się, że jeżeli chodzi o poziom zabezpieczenia tych usług publicznych, to my także już przekroczyliśmy ten bezpieczny limit. Czy to oznacza, że nie powinniśmy pomagać? Absolutnie nie. Wydaje mi się, że tak jak Polska i Polacy przede wszystkim stanęła na wysokości zadania w pierwszych dniach i tygodniach kryzysu, będzie tak dalej. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że będzie to potężne wyzwanie i trzeba się liczyć z tym, że będzie to oznaczało wyrzeczenia także dla Polaków.
Biorąc pod uwagę przeszłe sytuacje związane z ruchem uchodźców, myślę o Ugandzie, myślę o Bangladeszu, myślę o innych sytuacjach, w których do tego dopływu dochodziło, jednym z, wydaje mi się, częstszych wyzwań, które były konsekwencją tych ruchów i którego się trochę obawiam, że będzie też przypadkiem Polski, jest, no cóż, tam to było długotrwałe życie w stanie zawieszenia, przykładowo w obozach dla uchodźców. To jest to, co UNHCR nazywa życiem w stanie zawieszenia, protracted refugee situations. Czy nie obawia się pan profesor, że trochę możemy popełnić te błędy, czy jak uniknąć tych błędów, aby również, no cóż, migranci z Ukrainy mieszkają u nas od 2014 roku i oni też częściowo, przykładowo w kwestii administracyjnej, legalizacja pobytu trwa bardzo długo w niektórych miastach, takie przykładowo w Wrocławiu, gdzie ten system jest przeciążony. Czy nie ryzykujemy tego, że też system z naszej perspektywy będzie przeciążony? Jak to wygląda? Czy możemy się jakoś zabezpieczyć?
Pierwsza i zasadnicza uwaga. Mam nadzieję, że taka świadomość jest także po stronie władz rządowych. Natomiast jeżeli rozmawiam z przedstawicielami organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych i także z innymi badaczami, ekspertami, wszyscy mamy absolutnie świadomość tego, że jest takie bardzo duże ryzyko i też pojawiają się różne propozycje, w jaki sposób możemy rozbrajać to niebezpieczeństwo. Ponieważ to zawieszenie rzeczywiście znamy doskonale z innych przypadków, jak pan powiedział, i ono jest realne w przypadku Polski. Jest realne, ale wydaje mi się, że jest istotnie mniejsze niż choćby w przypadku tych poprzednich katastrof o charakterze humanitarnym, o których wcześniej mówiliśmy. Dlaczego? Po pierwsze, to od czego zaczęliśmy, czyli to, że w Polsce w momencie wybuchu konfliktu zbrojnego przebywało od 1,5 do 2 milionów Ukraińców. Na dobrą sprawę to ta właśnie grupa stanowiła swoistą poduszkę bezpieczeństwa w pierwszych dniach i tygodniach konfliktu, ponieważ to nie tylko Polacy przyjmowali osoby uchodzące z Ukrainy. To także inni Ukraińcy przyjmowali ich do swoich domów, mieszkań i to oni byli tym pierwszym punktem kontaktowym. Co oznacza, że to nie tylko podstawowy poziom bezpieczeństwa, to także dostęp do informacji, to także o wiele większa łatwość w poruszaniu się w tej nowej polskiej rzeczywistości. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Ukraińcy mogli z łatwością przekraczać granice Unii Europejskiej. Co więcej, za sprawą regulacji wprowadzonych przez Unię Europejską mogą się przemieszczać w ramach Unii Europejskiej i podejmować pracę poza granicami Polski i Ukrainy oczywiście. I to jest znowu bardzo specyficzne. Znaczy, przez to, że nie muszą teraz wchodzić w bardzo skomplikowane procedury ochrony związanej ze statusem uchodźcy, mogą na przykład podejmować pracę i to mogą podejmować tę pracę natychmiast w sposób niezwykle prosty, niezwykle łatwy. Co oznacza, że biorąc pod uwagę wszystkie ograniczenia, skalę, tempo, strukturę, można się spodziewać, że ten proces wchodzenia do instytucji krajów przyjmujących, zwłaszcza jeśli chodzi o rynek pracy, będzie dużo prostszy, dużo łatwiejszy. Ale wyzwanie pozostaje. Bardzo prosty przykład. W pierwszych dniach tego konfliktu Ukraińcy byli przyjmowani przede wszystkim w domach i mieszkaniach innych Ukraińców i Polaków. To nie jest sytuacja, która jest możliwa do utrzymania w dłuższej perspektywie. Myślę, że wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę. Co to znaczy? To znaczy, że już teraz musimy w maksymalny sposób uruchamiać jakieś zasoby mieszkaniowe, które są w gestii czy to samorządów, czy też zwykłych ludzi, którzy po prostu będą na warunkach rynkowych te mieszkania wynajmowali. Ale też trzeba się liczyć z tym, że będą powstawały ośrodki recepcyjne. Znów, organizacje samorządowe i organizacje pozarządowe jednoznacznie dostrzegają konieczność takiego rozwiązania, zwłaszcza organizacje pozarządowe zwracają uwagę, że nie jest to najgorsze rozwiązanie. Ważne, żeby były te miejsca lokalizowane w dobrych miejscach, zaraz mogę wyjaśnić, co to znaczy dobre miejsce, i żeby nie były przesadnie duże. To znaczy, żeby nie grupowały na przykład kilku tysięcy uchodźców w jednym miejscu. To, co było problematyczne w przypadku takich miejsc, choćby jak Turcja, czy obozy uchodźcze w różnych krajach afrykańskich, to to, że mieliśmy do czynienia z potężnym zgrupowaniem uchodźców w jednym miejscu. Co więcej, w takich lokalizacjach, które były z dala od miast albo ośrodków rozwoju, co w zasadzie na wstępie skazywało te osoby na funkcjonowanie w takiej sytuacji zawieszenia. Wydaje się, że mamy doświadczenia i złe, i dobre, i mamy świadomość tego, czego należy unikać, i chyba powinniśmy starać się iść w tym kierunku.
A te dobre miejsca?
Te dobre miejsca to, znaczy po pierwsze, musimy starać się lokalizować, jeśli będziemy tworzyli takie ośrodki recepcyjne. Według mnie warto je tworzyć tam, gdzie jest szansa na dostęp do usług publicznych, choćby edukacyjnych, w miejscach, gdzie jest szansa na dostęp do rynku pracy, także tam, w tych miejscach, które są dobrze powiązane komunikacyjnie, choćby z rynkami pracy. To jest problem, w którym mierzymy się w Polsce od lat. Dotyczyło to na przykład ośrodków dla uchodźców, które no niestety nie zostały pierwotnie dobrze zlokalizowane, no i piętno tej pierwotnej lokalizacji w zasadzie zostało z nami i z nami do dzisiaj. Mamy szansę, żeby zerwać z tą złą tradycją i robić to tak, żeby umożliwiać lepsze funkcjonowanie osobom, które uchodzą z Ukrainy, ale też sprawiać, że będzie to łatwiejsze dla Polaków.
Panie profesorze, ostatnie pytanie, trochę bardziej w kierunku prognozy. Od początku wojny na Ukrainie jeden z pierwszych pytań, które dostaję od moich znajomych zagranicznych z innych krajów, jest jakie to będzie miało też przede wszystkim konsekwencje dla nich. Mówię o sytuacji w Libii, mówię o sytuacji w Turcji, mówię o długiej polityce Unii Europejskiej, która polegała na tym, żeby jednak te bramy Europy trzymać w pewien sposób zamknięte. Czy sądzi Pan, że po tym przykładowo po przyjęciu dyrektywy, która przecież została przyjęta w ekspresyjnym tempie, to był tydzień czasu, przykładowo Turcja, im zajęło 3 lata, odkąd wybuchła wojna w Syrii do momentu, ażeby dopuścić ich na rynek pracy, że obecna sytuacja zmieni troszkę percepcję Unii Europejskiej, czy też Polski na kwestie polityki imigracyjnej, może sprawi, że no bo cóż, uchodźcy nie są z nami od 2-3 tygodni, są z nami od lat, w różnych sferach życia społecznego i ekonomicznego. Czy jest szansa, czy są tendencje, żeby że to doprowadzi do pewnego zreformowania czy przemiany w polityce imigracyjnej Polski czy Unii Europejskiej?
Chciałbym być optymistą. Ale nie wiem, czy mamy podstawy, żeby być optymistami. Wydaje się, że na poziomie Unii Europejskiej, a w szczególności w przypadku Polski, kryzys, z którym się mierzymy obecnie, jest postrzegany jako wyjątkowy. Mówiliśmy o tej skali, mówiliśmy o tempie, ale inaczej traktujemy przecież osoby, które uchodzą z Ukrainy, choćby w porównaniu z tymi, które utknęły na granicy polsko-białoruskiej. Ja osobiście nie zgadzam się z tymi osobami, które przypisują tej różnicy jakiś aspekt rasowy czy rasistowski. Raczej wydaje mi się, że to, co ma tutaj duże znaczenie, to to, że mierzymy się z sytuacją, która wydarza się na kontynencie europejskim. Po drugie, z sytuacją, która dotyczy także nas. I to nie tylko Polaków, ale także zachodnioeuropejczyków. W związku z tym wydaje mi się, że to poczucie solidarności zostało uruchomione bardzo szybko i relatywnie łatwo.
Zresztą w Polsce dobrze wiemy, co to znaczy agresja rosyjska.
Więc dokładnie tak. Więc jakby to było dość naturalne. I teraz pytanie, czy my możemy przenosić to doświadczenie na przypadki innych konfliktów, które się wydarzą w przyszłości, bo bez wątpienia się będą wydarzać. Nie mam tutaj złudzeń co do tego. Nie mam przekonania, że tak będzie. Natomiast jest jedna rzecz, której warto się bardzo uważnie przyglądać. W przypadku ruchów o charakterze uchodźczym od wielu lat mówi się o tym, że one mają charakter przepływów czy migracji mieszanych, tak zwanych mixed flows. To znaczy, że zawsze do strumienia ludzi, którzy uciekają przed skutkami wojny, przed prześladowaniem, włączają się te osoby, które po prostu chcą lepszego, godnego życia. Dlaczego tak się dzieje? No dzieje się tak dlatego, że możliwości legalnej imigracji do krajów Unii Europejskiej są bardzo ograniczone. Jest taka zagadka, którą ja często daję swoim studentom. Pytam ich, ile rocznie jest wydawanych wiz w związku z pracą dla obywateli Afryki i w Europie. Ta liczba jest szokująca, bo to są liczby rzędu 30-50 tysięcy rocznie. 30-50 tysięcy, a mówimy o kontynencie afrykańskim. W praktyce to oznacza, że dla wielu osób zdesperowanych, i to nie tylko ze względu na wojnę czy katastrofę naturalną, ale po prostu zdesperowanych ze względu na warunki bytowe, dostanie się do Unii Europejskiej jest możliwe praktycznie tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli włączą się w strumień uchodźczy. Dla mnie problemem polskiej, europejskiej polityki uchodźczej jest to, że ona jest częścią tej nie do końca określonej, niejasnej polityki migracyjnej Unii Europejskiej. Teraz zmierzam powoli do konkluzji. Przyglądajmy się bacznie temu, co się będzie działo z osobami, które obecnie uchodzą z Ukrainy. Jeżeli okaże się, że te osoby nie będą wchodziły w procedurę uchodźczą, ale raczej będą starały się wchodzić na rynek pracy, będą starały się integrować, to będzie to jasny sygnał, że niezbędne jest otwarcie szerszych kanałów napływu. Wróciłbym tutaj do tego, co się wydarzyło w Polsce po 2014 roku. Przecież osoby, które wtedy docierały do Polski z Ukrainy, miały prawo, wiele z tych osób miało prawo wstępować w procedurę uchodźczą. Nie robiły tego dlaczego? Ponieważ mieliśmy bardzo przyjazną, liberalną politykę migracyjną, która umożliwiała podejmowanie legalnej pracy. I to było znacznie lepsze rozwiązanie, czyli praca zamiast statusu uchodźcy, powiedzmy, i świadczeń socjalnych. Więc w tym sensie to jest ten element, który być może bym traktował jako optymistyczny. Jeżeli okaże się, że sobie poradzimy z tym potężnym wyzwaniem, jeżeli okaże się, że nie musimy być zdanymi tylko i wyłącznie na procedury uchodźcze, to może będzie to ważny sygnał dla polityków Unii Europejskiej, chyba w mniejszym stopniu Polski, bo w Polsce mamy takie rozwiązania od lat, żeby znacznie szerzej otwierać te już nie furtki, ale raczej bramy dla ludzi pochodzących z innych kontynentów, bo Europa tak w wymiarze demograficznym, jak i w wymiarze rynku pracy po prostu potrzebuje tych ludzi.
Dokładnie, dokładnie tak. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za bardzo interesującą rozmowę. To był podcast Wspólny Świat, wszystko co najważniejsze. Moim gościem był pan profesor Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodku Studiów nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych. Jeszcze raz pięknie dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy państwu.